Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Illinois Foot and Ankle Clinic.
Zwichnięta kostka, złamany palec u nogi. Zamiast jechać na emergency, przyjedź do Illinois Foot and Ankle Clinic.
Przyjmujemy PPO, Medicare, Medicaid. 1400 East Golf Road w Des Plaines. Zadzwoń 847-298-3338 i wybierz jedynkę. Zapraszamy dorosłych i dzieci.
Reflektorem po świecie, Top 5 After 5, Jacek Dziliński, ze mną redaktor Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, dzień dobry, dobry wieczór, witam cię.
Dobry wieczór, witam, dzień dobry.
Pięć tematów, dwa tematy to tematy związane z Benedyktem XVI, jeden taki no jakby krótki, informacyjny, a więc to, że po prostu zakończyły się uroczystości pogrzebowe, ale drugi temat to kwestia tutaj przy okazji, prawda, kondycji Kościoła katolickiego, to o tym za moment. Kolejny temat to są próby Rosjan do tego, żeby doprowadzić do zawieszenia broni w okresie świąt prawosławnych Bożego Narodzenia i reakcje zarówno Ukraińców, a także Białego Domu, bo Joe Biden również w tej sprawie się wypowiedział. Kolejny temat to są kwestie związane z dozbrajaniem Ukrainy. Chodzi o przekazanie zarówno patriotów, jak i wozów bojowych dla Ukraińców i to jest dozbrojenie ze strony Stanów Zjednoczonych i ze strony Niemiec. No i temat piąty, element piąty sportowy. Rezerwujemy sobie ile minut na sport?
Zobaczymy, ile będziemy mieli. No, mecz się zaczyna o 8.
No właśnie. No to powiedzmy, że 4 minuty, czyli 17:55. Obojętnie, co się nie będzie działo, zaczynamy rozmawiać na temat Igi Świątek i Jessiki Peguli, które dzisiaj o 8 rozpoczynają mecz. Zacznijmy od tych spraw związanych z papieżem Benedyktem XVI. Papież senior, w ten sposób się go określało, papież emeryt. Sytuacja niezwykła, bo były momenty w historii Kościoła, że mieliśmy, prawda, więcej niż jednego papieża.
No były.
Ale to były sytuacje konfliktowe.
To były sytuacje konfliktowe. Przypomnijmy, kiedy papież urzędował lub papież znajdował się w tak zwanej niewoli w Awinionie, prawda?
Tak.
Też różne rzeczy bywały, ale te stare historie to my sobie zostawmy, bo to przecież nie będziemy tutaj...
Odszedł Benedykt XVI i na co wielu obserwatorów zwraca uwagę, że oczywiście przeprowadzono wcześniej analizy, takie praktyczne analizy, jak zorganizować te uroczystości pogrzebowe w Watykanie, obliczano, ile osób może się pojawić, jakie będzie zainteresowanie ze strony wiernych, ze strony mediów. Okazało się, że te wszystkie przewidywania zupełnie nie zostały trafione. O wiele, wiele, wiele więcej pojawiło się osób, które chciały więcej osób się pojawiło, które chciały pożegnać Benedykta XVI, większa obsługa ze strony mediów, większa obecność przywódców z całego świata.
No, przywódców nie było tylu, ile na pogrzebie Jana Pawła II na przykład. To było jednak, pamiętajmy, że tutaj Kościół był w dosyć trudnej sytuacji, gdyż myśmy tutaj urzędujący papież chował papieża emeryta, prawda? To była dla Kościoła katolickiego sytuacja niecodzienna zupełnie. Zresztą nawet nie były opracowane procedury. One się niejako wytworzyły dzisiaj na tego typu sytuacje.
No bo trudno jakby mieć procedury, jeżeli nie było precedensu wcześniej.
No, Celestyn V, to też bardzo dawno temu, także zostawmy te wszystkie historie. W każdym razie pogrzeb się odbył. Ja oglądałem, słuchałem mowy pogrzebowej papieża Franciszka. Słuchałem to w obecności kilku duchownych zresztą na Uniwersytecie DePaul. I ci powiem szczerze, że to, co oni byli zaskoczeni, że papież Franciszek mówił w zasadzie o wszystkim, a w ogóle nie mówił o Benedykcie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to.
Zwróciłem na to uwagę i w związku z tym od razu jakby w ramach tego pierwszego tematu, bo jakby tak jak powiedziałeś, wszyscy, znaczy wszyscy, którzy mogli, podejrzewam, obserwowali, jak ten, jak te uroczystości pogrzebowe przebiegały, jak wyglądały, ale tutaj się od razu pojawia temat, który jakoś, no, w sposób automatyczny też wywołałeś, mówiąc o tym, co mówił papież Franciszek. Czy to jest tak, jak wiele osób twierdzi, że to są dwa różne kościoły, kościół Benedykta XVI i kościół Franciszka?
Nie, ja myślę, że nie. Teologicznie to jest oczywiście jeden kościół. Zarzuty, które ja usłyszałem, a oglądałem naprawdę w takim towarzystwie dosyć wysokich hierarchów kościelnych, tak mi się udało dzisiaj. Także wiesz, no, byli zaskoczeni tym, że Franciszek tak mało o Benedykcie mówił, ale tu nie chodzi o to, że są dwa kościoły, jakiś nie było żadnego konfliktu między nimi, przecież nie było żadnego teologicznego konfliktu między nimi.
No, Józef Ratzinger, czyli Benedykt XVI, w momencie, kiedy zrezygnował z tronu papieskiego, no bardzo był ostrożny. W ogóle, oprócz, kiedy była kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II, to on starał się w ogóle unikać publicznych wystąpień.
Tak, absolutnie tak. Zresztą unikał ich od czasu, kiedy przestał być Ojcem Świętym, prawda? On unikał wystąpień, ich było bardzo, bardzo mało, także tak on jakby przyjął zupełnie inną rolę w tym przypadku.
Znaczy wiesz, ja sobie zdaję sprawę, jakby powiem to w ten sposób. Trzymając się jakby litery nauczania Kościoła katolickiego, wybór papieża, oprócz tego, że jest dokonywany, prawda, w Watykanie przez ten czynnik ludzki, nazwijmy, jest on sterowany przez Ducha Świętego.
No dobra.
Ale nie, poczekaj, do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że patrząc na współczesną, nawet nie współczesną, ale tą taką, nazwijmy to, nowożytną historię Kościoła, to papieże, którzy się pojawiają się na potrzeby swoich czasów. Tak było na przykład z Janem Pawłem II. Potrzebny był papież, który przyczyni się do upadku komunizmu. Taki papież się pojawił.
I taki papież się pojawił. Na szczęście jeszcze w Stanach Zjednoczonych prezydentem był Ronald Reagan, gdzie oni w dwójkę stworzyli bardzo interesujący duet.
Tak, no wiele czynników się na to złożyło. I teraz zobacz, kardynałowie, którzy wybierali, później wybrali, prawda, Benedykta, ale później także dość szybko zaraz Franciszka, to byli jednak kardynałowie, którzy w kościele pojawili się w okresie tego bardzo długiego pontyfikatu Jana Pawła II. Więc on poniekąd przygotował grunt pod taki, a nie inny wybór.
On przygotował grunt pod taki inny wybór. Ja nie wiem, czy wiele wyborów Jana Pawła II było szczęśliwych. Tutaj jest bardzo wiele dyskusji w samym kościele na ten temat. Trochę słyszałem na ten temat dzisiaj zresztą, ale dla mnie, wiesz, to pytałeś o kondycję kościoła, prawda? I no, jeden z bliskich współpracowników kardynała Cupicha, siedziałem obok niego słuchając tego wystąpienia, on powiedział wprost, że my sobie z tymi wieloma problemami nie radzimy.
No ale to zarzut, który powinien skierować modląc się sam do siebie wieczorem.
No tak, tak, oczywiście, że tak, 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 tak.
Albo powinien się oczywiście wyspowiadać ze swojej niemocy.
No nie, no tutaj nie chodzi o niemoc, bo to jest chyba wina nie personalnie tego czy innego duchownego. Wydaje mi się, że Kościół z wieloma współczesnymi problemami sobie nie radzi, nie potrafił poradzić sobie z problemem pedofilii w Watykanie. Dzisiaj mamy te kolejne odsłony skandalu na ten temat, prawda? I jakoś tak widać, mam wrażenie, że jest to zamiatane pod dywan, a wierni, powiedzmy, to widzą wszystko.
No tak, no bo ten rak po prostu już jest w tak zaawansowanej fazie, że zaczęło się wszystko od tego, że nastąpiło jakieś przyzwolenie, i to nie na przyzwolenie na poziomie Watykanu, na przyzwolenie na to, żeby w seminariach pojawiały się osoby ze skłonnościami homoseksualnymi.
No jakoś tak było i proszę ciebie...
I ci homoseksualiści w kościele katolickim, no, doprowadzili do tego kryzysu, prawda?
Doprowadzili do tego kryzysu. Na razie Kościół nie ma recepty, jak z tego wyjść, nie potrafi z tego. Papież też chyba nie ma dość wewnętrznej siły, żeby temu problemowi się przeciwstawić. No wiesz, Kuria Watykańska to jest, słuchaj, Kuria Watykańska to jest osobna, jakby powiedzieć, instytucja, to jest państwo w państwie i jakoś...
Oczywiście ten...
Ani Jan Paweł II, ani Franciszek, ani Benedykt XVI nie potrafili tej biurokratycznej machiny przezwyciężyć. Nie potrafili jakby ustawić ją do pionu i pokazać im właściwe miejsce w szeregu. To się tym wszystkim ostatnim papieżom niestety nie udało, czego konsekwencje mamy dzisiaj.
No, tutaj dowodem na to jest ta abdykacja Benedykta XVI, prawda?
Tak.
Umówmy się, ona była wymuszona.
No, w pewnym sensie przez kurię, jak się mówi, prawda?
Dlatego, że to był papież, który no, był, tak jak powiedziałeś, genialnym teologiem, ale teologiem, który był przywiązany bardzo do tradycji. Nie takim teologiem, jak teraz ci wszyscy niemieccy specjaliści od teologii, prawda, którzy dążą, nie wiem, do stworzenia chyba jakiegoś trzeciego kościoła oprócz katolickiego i protestanckiego, te ich pomysły, które się pojawiają. I myślę, że tutaj Benedykt XVI był dla nich no, wielką przeszkodą w ich planach.
Ja powiem ci tak, ja przypuszczam, że nie zdziwię się, jak za kilka lat Franciszek odejdzie na emeryturę. Trochę się o tym mówi, trochę się przebąkuje o tym.
No ma problemy, wtedy, ma problemy ze zdrowiem.
Ma problemy ze zdrowiem, może przejść na emeryturę. Wobec tego istotny byłby wybór następcy. Jakby to wyglądało, no w tej chwili sobie nie wyobrażam tego zupełnie. Wiesz, no zobaczymy, to są problemy, które Kościół musi sobie rozwiązać sam, my ich tutaj nie rozwiążemy za nich i po prostu to oni muszą sami rozwiązać.
No tak, ale jakby Kościół też chyba patrzy na to, jak wierni reagują.
No powiem ci, że jakoś tak nie docenia tych wiernych moim zdaniem i...
No bo zobacz, mówi się o tym, że oczywiście powołań jest znikoma liczba w porównaniu do tego, co mieliśmy dawniej, prawda? Nawet w takich krajach jak Polska, gdzie i tak jest najwięcej powołań, mówię o krajach europejskich, bo zupełnie inaczej to wygląda w Ameryce Łacińskiej czy w kościele katolickim w Afryce. Natomiast czy Kościół widzi to, jak wiele osób jednak gdzieś tam odwołuje się do tego, że tęskni za takim kościołem tradycyjnym? Te kościoły, gdzie odbywają się msze trydenckie, są pełne do ostatniego miejsca. Ja wiem, że jest ich mniej niż takich kościołów tych takich...
No wiesz, ja akurat łacinę znam, na egzaminie z łaciny miałem piątkę.
Ja miałem egzamin komisowy z łaciny, niestety.
No niestety, ja miałem piątkę, trochę łaciny pamiętam. Pamiętam, jak żył kapitan Kutek, żeśmy kiedyś w towarzystwie zaczęli rozmawiać po łacinie i nikt nie wiedział, w jakim języku my rozmawiamy. Choć było obecnych kilku młodych księży blisko.
No, tym gorzej, prawda?
Wiesz, ale no, taką przygodę miałem kiedyś. Tutaj w Chicago już oczywiście. Także wiesz,
ale też chodzi mi o to, że ten jakby wymowa mszy trydenckiej jest inna niż tej mszy posoborowej, prawda?
Ona miała pewien ładunek tajemniczości. No dla mnie ona tajemniczości nie miała, bo studiując historię, siłą rzeczy musiałem się uczyć łaciny, prawda? Także wiesz, no to jest zupełnie jasne.
Tylko żeby była jasność, bo wiele osób właśnie jak takie tego typu dyskusje są, żeby była jasność, bo to też odnosi się do polskiego kościoła gdzieś tam na przestrzeni dziejów. Pamiętajmy o tym, że kazania były wygłaszane w języku polskim. Obojętnie, tak. czy to był okres, prawda, pierwszej Rzeczpospolitej, czy zaborów, to...
Bo... No. Poza na przykład wolnym miastem Gdańskim, gdzie był zakaz głoszenia kazań w języku polskim.
Ale ty mówisz o tym drugim wolnym mieście Gdańskim.
Drugim wolnym mieście Gdańskim.
Bo w czasie tym napoleońskim, podczas
nie,
pierwszego...
napoleońskim, to oczywiście, że nie. Ja mówię o wolnym mieście po pierwszej wojnie światowej.
Znowu wchodzimy w historię, więc ten temat kończymy. Kolejny temat, to połączmy ten temat, żeby powiedzieć o tenisie. Połączmy te dwa tematy, a więc potencjalne zawieszenie, tak Rosjanie by chcieli broni na Ukrainie, bo są święta Bożego Narodzenia prawosławne i ten dozbrojenie Ukrainy, także w jednym temacie.
6-7 stycznia wypadają w prawosławne święta Bożego Narodzenia. Mówiliśmy, że wielu Ukraińców, jakby chcąc odciąć się od rosyjskiej tradycji, obchodziło je 24 grudnia, ale część będzie znam takich Ukraińców, którzy po prostu to sobie obchodzi, będą dwa Boże Narodzenia, i 24 grudnia i 7 stycznia.
No ale są też tacy, którzy chcą obchodzić w tym tradycyjnym momencie, czyli 6 i 7. No. I to jest przeważająca większość.
Dobra. I rozumiesz, no tutaj Putin jakby odpowiadając na apel, powiedzmy, Cyryla, prawda, szefa tej rosyjskiej cerkwi, a w zasadzie agenta rosyjskiego, tak by to należało nazywać, prosił, żeby zawrzeć tam ten rozejm, żeby wszyscy mogli uczestniczyć w mszach, świętach, w okopach i tak dalej. Szkoda, i tutaj prezydent Biden bardzo celnie odpowiedział na to, moim zdaniem. Szkoda, że Putin w nowy rok na przykład nie zaprzestał ataków rakietowych na szpitale.
No i także 24 grudnia, bo też, co prawda nie jest jakaś znacząca liczba katolików na Ukrainie, no ale mimo wszystko też można było pamiętać, że to jest, że są święta Bożego Narodzenia.
Także tutaj oczywiście ta rosyjska propozycja rozejmu jest pełna hipokryzji. Dzisiaj wspólne oświadczenie amerykańsko-niemieckie na temat przekazania broni Ukrainie. Prezydent Zełański o te wozy Bradleye, te wozy piechoty oraz niemieckie samochody Madery, one się nazywają, prosił od dawna. No i tutaj odniósł sukces. W końcu kanclerz Scholz zmienił swoje zdanie. Oni przekażą dużą ilość tych wozów dla ukraińskiej armii. Także i to będą samochody, które nie są z magazynów Bundeswehru, one są z jakichś innych magazynów, on nie wchodził w szczegóły tutaj Scholz. W każdym bardzo dobrze, moim zdaniem, że wydano wspólne oświadczenie amerykańsko-niemieckie w tej sprawie, gdyż ono pokazuje, że cały Zachód jest jednak monolitem tutaj w tej sprawie.
Myślę, że
dodajmy, że Scholz się opierał długo przeciwko przekazaniu wozów, no ale w tej chwili jakby ten opór został pokonany i zgodził się.
Myślę, że równie ważne jak to, że te wozy bojowe i patrioty trafią do armii ukraińskiej, jest to, no, że to, że Niemcy zostali zmuszeni tak naprawdę do tej decyzji, doprowadza do jakiegoś tam, wiesz, zaostrzenia relacji niemiecko-rosyjskich, bo Niemcy starali się je utrzymać na jak najlepszym w danym momencie było to możliwe poziomie.
Czyli
tutaj zostali
bardzo złymi, bardzo niskimi.
No nie, no wiesz, no długo się wstrzymywali, ze wszystkim się wstrzymywali,
no,
prawda?
Wstrzymywali, ale ostatnio się ruszyli.
No tak, ale już prawie rok wojny jest.
No tak, ale w ostatnich miesiącach naprawdę przekazali sporo tego sprzętu. Jak patrzysz na cenowe wartości, to jest tego sporo, a będzie jeszcze więcej. Także tutaj mi się wydaje, jest sukces chyba dyplomacji amerykańskiej, polegający na tym, że jednak relacje transatlantyckie są w tej chwili pokazane, że one są ważne, są dobre, Zachód stanowi monolit, Putin nie ma co grać, żeby tutaj ten Zachód rozbić, bo po prostu nie ma żadnej szansy.
Znaczy, widzę w ten sposób, że Stany Zjednoczone zmusiły Niemców do tego, żeby w końcu po prostu opowiedziały się po której ze stron tak zdecydowanie.
No i bardzo dobrze.
Nie, no oczywiście, że bardzo dobrze, tylko że długo to trwało.
No trwało, ile trwało, ale jest i koniec, załatwiono i już. Na Ukrainie oczywiście w tej chwili tam trwają ciężkie walki w rejonach tych miast jak Bachmut. Zełenski mówił, że Putin chce rozejmu tego 24-godzinnego, żeby wstrzymać ukraińską ofensywę. No, ja nie wiem, czy Ukraińcy szykowali jakąś ofensywę. Wątpię, żeby mieli ją rozpoczynać w ich Boże Narodzenie. Trochę nie chce mi się wierzyć. Ale tutaj sytuacja jest jasna. Żadnych rozmów z Rosją nie będzie. Żadnych paktów z Rosją nie będzie. Rosjanie się mają wycofać z Ukrainy i tyle. Koniec, kropka.
No i dotarliśmy do 17:54, a więc zgodnie z obietnicą. Tenis, tenis i jeszcze raz tenis.
Tenis, mamy bardzo niewiele czasu.
Ale ja tylko powiem, to ja szybko przedstawię kalendarz, żebyśmy już nie musieli potem tego przerabiać. A więc 8 wieczorem Iga Świątek, Jessica Pegula. 21:30, to jest wszystko czas chicagowski. Daniel Michalski i Francis Tiafoe. I jutro mamy następujące spotkania, czyli tak, Hubert Hurkacz o 17:00 gra z Taylorem Fritzem. O 18:30 Magdalinet zagra Madison Keys i 8 wieczorem Hubert Hurkacz, Iga Świątek versus Jessica Pegula, Taylor Fritz. Tak wygląda kalendarz, a więc czeka nas 5 świetnych spotkań tenisowych w ciągu 2 dni.
Czeka nas 5 wspaniałych meczów. Absolutnie wszystko się zapowiada fantastycznie. Oczywiście Iga Świątek jest faworytką w meczu z Jessie Pegulo, wygrała z nią w zeszłym roku wszystkie mecze, jakie grała. Ona przegrała raz z Pegulą, ale to było 2 lata temu na turnieju w Waszyngtonie. 3 lata temu, przepraszam, pomyliłem się. 3 lata temu na turnieju w Waszyngtonie, kiedy jeszcze Iga, że tak powiem, nie była Igą, prawda? No, zdarzyło się raz, ale to jest bez znaczenia zupełnie. Ale nie lekceważmy Jessie Peguli. Ona robi systematyczne postępy. Naprawdę zeszły sezon miała znakomity. Zakończyła na 3. miejscu w rankingu, czyli jest zawodniczką, z którą liczyć się trzeba i to bardzo mocno. Nie wiem, jak przepracowała ten czas międzysezonowy, że tak powiem, jak co poprawiła. No, o tym się przekonamy dzisiaj. W tej chwili prezentowało formę niezłą do tej pory, czyli tu wcale nie musi być łatwo. Dodajmy, że no, u nas my nie gramy. No, nie gra oczywiście Kamil Majchrzak. Niestety próbka B potwierdziła zawartość niedozwolonych środków i jemu grozi w tej chwili 4-letnia dyskwalifikacja. No, mam nadzieję, że nie będzie aż 4 lat, że jakoś to zostanie zmniejszone trochę. W każdym bądź razie oczywiście tutaj tego drugiego naszego najlepszego nie ma, prawda? Powodu dyskwalifikacji.
No, sytuacja wtedy by wyglądała zupełnie inaczej, prawda?
Sytuacja by wyglądała nieco inaczej, prawda? W każdym bądź razie jest jak jest. Kamil Majchrzak z Tafoe. No, Tafoe gra bardzo dobrze. Tafoe został taką pod koniec ubiegłego sezonu super gwiazdą. Ma naprawdę super sponsorskie kontrakty. Także i on gra rzeczywiście coraz lepiej. Także ja myślę, że Tafoe w tym sezonie wejdzie do pierwszej piątki. Czy się sprawdzi, trzymaj mnie za słowo, zobaczymy za kilka miesięcy. Nowak Djokovic może mieć problemy w tym roku, gdyż pewnie będzie musiał opuścić najbliższe turnieje w Indian Wells i w Miami, gdyż Amerykanie przywrócili dla obcokrajowców konieczność okazywania szczepień na COVID.
Ale w Australian Open
będzie grał, tak?
No właśnie.
Będzie grał, to, tak. Tylko, że no,
ale zobacz, to łańcuch tych tenisowych absurdów jest po prostu, ciągnie się i ciągnie. No.
Znaczy tutaj jakby tenis nic do tego nie ma, bo to jest decyzja rządu w tym przypadku.
Nie, ja rozumiem, tylko wiesz, no w zeszłym roku decyzja rządów powodowała, że nie mógł grać w Australii, ale grał w Stanach. A teraz...
Później nie grał w Stanach.
Później nie grał w Stanach. Teraz znowu okazuje się, że może grać
w Australii, ale pewnie nie będzie grał w Stanach.
No nie mów mi, że to nie jest absurdalne. No
jest to w sumie troszeczkę absurdalne. Moim zdaniem jakoś to by można było w inny sposób załatwić.
No dobrze, a jak widzisz rywalizację ekipy włoskiej z ekipą grecką?
A no to jest w ogóle fantastyczny mecz. No tutaj Grecy mają Tsitsipasa i oczywiście mają Marię Sakkari, prawda? To są 2 greckie gwiazdy, no i to powoduje, że też ich mixt będzie nieprawdopodobnie.
No właśnie, bo mając właśnie tak, jak my mamy też, prawda, Hurkacza i Igę, tak jak oni mają Tsitsipasa i Sakkari, no to już są jakby jeśli oni grają swoje, czyli dwa wygrane single i wygrany mixed, to wygrywasz mecz.
To wygrywasz mecz. To jest wtedy 3 punkty masz i wygrywasz mecz, oczywiście. Zobaczymy, jak będzie. Dlatego Grecy są faworytami dla mnie w tym meczu. Czyli no, prawdopodobnie Grecy jednak zmierzą się ze zwycięzcą meczu Polska-Stany Zjednoczone. Powiedzmy sobie, pamiętajmy, Taylor Fritz jest wyżej w rankingu niż Hubert Hurkacz. Nie zapominajmy o tym. Tutaj Huberta Hurkacza czeka przeprawa bardzo ciężka.
Mam wrażenie, że cały czas Hubert Hurkacz gdzieś jednak nie nadąża z głową, jeżeli chodzi o... Mówię w sensie z głową, nie to, że ma jakiś problem z głową, tylko w sensie jakby, prawda, psychicznej siły, jeżeli chodzi o tego mentalu, prawda?
Tak, ja myślę, że on się przełamie stosunkowo szybko. Oby Australian Open był takim turniejem, w którym się przełamie, no bo powiedzmy sobie szczerze, on miał z tymi wielkimi szlemami kosmiczny wprost problem, prawda? Wszędzie przegrywał w pierwszych rundach wręcz, także...
No właśnie, bo jeżeli tak długo, jak on jakiegoś sukcesu w wielkim szlemie nie osiągnie, czyli, no umówmy się, przynajmniej dojścia do finału...
Tak, dobrze.
To jakby cały czas będzie mu to z tyłu głowy siedzieć.
Będzie mu siedzieć z tyłu głowy oczywiście i będzie mu siedzieć w wielu innych meczach. Mam nadzieję, że nie będzie mu siedzieć w meczach z Taylorem Fritzem, ale to już jest rola kapitana polskiej drużyny.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Illinois Foot and Ankle Clinic.
Zwichnięta kostka, złamany palec u nogi, zamiast jechać na emergency, przyjedź do Illinois Foot and Ankle Clinic.
Przyjmujemy PPO, Medicare, Medicaid. 1400 East Golf Road w Des Plaines. Zadzwoń 847-298-3338 i wybierz 1. Zapraszamy dorosłych i dzieci.